Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże, Ewa Tylus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w audycji Koloseum. Audycja jest prowadzona dla Pomoc Kościołowi w Potrzebie, papieskiej misji, która pomaga chrześcijanom prześladowanym i nie tylko, także chrześcijanom potrzebującym na świecie, tak jak teraz w Syrii. Króciutko opowiem o Syrii, o tym, jaki ciekawy projekt, jaki ciekawy dar ostatnio został sfinansowany dla Syrii, ale najpierw przedstawię naszych gości, którzy są już ze mną w studiu. Jest z nami ksiądz Tomasz Atłas, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
jest
witam.
Jest ojciec Łukasz Bowio, sekretarz krajowy papieskiej Unii Misyjnej.
Szczęść Boże, witam Was.
I jest jeszcze ksiądz Maciej Będziński, który był już wcześniej sekretarz papieskich dzieł misyjnych.
Szczęść Boże, witam Panią i witam Państwa.
Bardzo się cieszymy z obecności naszych wspaniałych gości, a będzie dzisiaj o Gabonie i Mongolii. To są takie dwa nasze główne tematy audycji. I jak już obiecałam, mówię teraz o Syrii. Mieszkańcy gminy Żurawina pod Wrocławiem zebrali fundusze na zakup ciągnika dla chrześcijańskich rolników z miejscowości Malula, niedaleko Damaszku. I w zbiórkę zaangażowali się parafianie z pobliskich miejscowości, czyli Żurawina wspomniana, Węgry, Jaksonów, Turów oraz Rzeplin. I już było takie uroczyste przekazanie czeku na ręce księdza profesora Waldemara Cisło, dyrektora sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I ono się odbyło w parafii świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Żurawinie. Właśnie Żurawina piszemy przez uskreską w tym wypadku. Mieszkańcy w sumie zebrali 7 tysięcy euro i co właśnie w pełni sfinansuje zakup sprzętu do uprawy roli. Jest to taki wyraz chęci pomocy i dania tej przysłowiowej wędki, ponieważ Syryjczycy chcą się rozwijać, chcą pracować w polu i mieć ku temu możliwości. Przypomnijmy, że minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa podkreśliła, że na tą chwilę zabezpieczone jest w budżecie państwa polskiego na pomoc humanitarną 29 milionów złotych, a to dopiero początek roku, także pomoc państwa także będzie płynąć i zwróciła uwagę też na ten gest mieszkańców Żurawiny. Nieczęsto się tak zdarza, żeby ludzie wpadli na tak wspaniały pomysł. Powiedzmy jeszcze o tym, że taki patronat nad tym wydarzeniem, co ciekawe, objął metropolita wrocławski, arcybiskup Józef Kupny, zwołał taką konferencję i było podziękowanie rolnikom. Oczywiście powstał on przy współpracy z papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Pomoc Kościołowi w Potrzebie stale tam pomaga na tych terenach. Drodzy Państwo, obiecałam już jeszcze wcześniej wywiad z księdzem Maciejem Pawłowskim, który jest teraz w Centrum Formacji Misyjnej i przygotowuje się do wyjazdu na Jamajkę. Posłuchajmy teraz rozmowy. Dowiemy się, dlaczego ksiądz akurat wybrał Jamajkę, co tam będzie robił. Dla nas jest to nowość. Nigdy jeszcze w naszej audycji o Jamajce nie mówiliśmy.
Ksiądz Maciej Pawłowski, diecezja kielecka, misjonarz na Jamajkę.
Z czym się księdzu kojarzy Jamajka? Po tym, jak już ksiądz trochę nauczył się w Centrum Formacji Misyjnej i jeszcze wcześniej na pewno poznawał z daleka ten kraj.
Może nie poznawałem tak z daleka bardzo, bo wychowałem się w Stanach Zjednoczonych, w Bostonie, gdzie się urodziła moja babcia, więc tam kończyłem high school, czyli liceum ogólnokształcące, tam studiowałem w college. Potem rozpoznałem powołanie do zakonu, do zgromadzenia ojców maristów, marists, zgromadzenie misyjne właśnie, misje i edukacja konkretnie, więc na Wyspach Karaibskich mieliśmy misjonarzy i też tak myślałem właśnie, że zostanę misjonarzem, że tam pojadę. Los sprawił, że Stany Zjednoczone stały się krajem misyjnym, więc po zakończonej formacji zakonnej i po wyświęceniu na księdza trafiłem właśnie do parafii karaibskich, tylko że w Stanach, więc moja ostatnia parafia była w Nowym Jorku, w sercu Brooklynu. i w sercu dzielnicy karaibskiej. Ja to zawsze mówiłem, piraci z Karaibów dosłownie. Więc dość duża grupa była właśnie przedstawicieli z Jamajki. I tam poznałem, jako jedyna biała osoba w parafii, dosłownie, bo proboszcz był pochodzenia Meksykanin, z Meksyku. Ja byłem Polakiem oczywiście jedynym, więc poznałem tą kulturę, poznałem ludzi na wyspach, więc bardzo, bardzo mi się podobała. I potem los sprawił, że wróciłem do Polski. Jestem tutaj 6 lat, ale ten duch misyjny zawsze był we mnie, gdzieś się odezwał ponownie i poprosiłem biskupa o możliwość wyjazdu właśnie już tym razem nie do Stanów Zjednoczonych, bo jestem obywatelem USA, ale właśnie na Jamajkę, żeby tam spróbować coś zmienić. Wiele tam pracy niestety jest do zrobienia.
Czyli ksiądz ma bogate doświadczenie i zwiedził sporo świata, można powiedzieć. A teraz na Jamajce, jakie tam będą zadania przed księdzem i jakie jest zapotrzebowanie społeczeństwa, jeśli chodzi o osoby duchowne i w ogóle o misjonarzy?
To znaczy, Jamajka jest bardzo trudnym terenem. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest tam tylko 4% katolików w 3 diecezjach. Jest to mała wyspa pomiędzy Kubą a Puerto Rico, w sercu Karaibów, można powiedzieć. Dlaczego trudna misja? No przede wszystkim katolicy mają tam bardzo trudno, bo tam nie ma struktury rodzinnej. Ona po prostu nie istnieje. W ogóle można powiedzieć, jeżeli chodzi o wszystkich, może tak ogólnie mówię za bardzo, ale niestety jest to prawda w 90%. Na przykład w mojej parafii w Nowym Jorku 90% dorosłych osób nie było w związkach sakramentalnych. Po prostu nie ma struktury rodziny. No, tak niestety Anglicy, gdy walczyli z Hiszpanią o wyspy karaibskie, te wojny, pierwsze co zrobili jeszcze, gdy był kolonializm, gdy było niewolnictwo, było, rozdzielili kobiety od mężczyzn. Więc po prostu nie było struktury rodzinnej. Mężczyźni tylko zbliżali się do kobiet, dosłownie, jak brzydko powiem, jak byk do krowy w okresie tylko rodzenia, żeby były dzieci. I tyle po prostu. No i to zostało niestety. Taka jest, na przykład ja przed powrotem do Polski chrzciłem 4. dziecko młodej kobiety, która pochodziła z Trinidadu, z 4. mężczyzną. Także niestety jest to wielki problem, nie tylko religijny, natury religijnej, duchowej, ale społeczny przede wszystkim, bo tej struktury rodzinnej nie ma. Więc to jest pierwsza bardzo trudna sprawa, bo wiadomo, że Kościół katolicki opiera się na rodzinie. Więc druga rzecz to jest neopoganizm. Z jednej strony, ze strony Kuby mamy różne sekty powiązane z chrześcijaństwem, ale niekoniecznie, to są bardziej takie różne religie, Santaria, która to jest taka religia neopogańska, troszkę z chrześcijaństwem powiązana, z katolicyzmem, natomiast na przykład Haiti, Dominikana, tam mamy dość poważne voodoo, które zresztą jest mocne i silne na Jamajce. Oczywiście narkotyki. No, Jamajka ma niechlubną mafię narkotykową, zwłaszcza marihuana pod palmą gdzieś tam, prawda, trawkę się pali, reggae muzyka gra. No może troszkę tak uogólniam i może to nie jest fair na całą wyspę, bo Jamajka jest wspaniała i można wiele rzeczy robić. Ludzie są wspaniali też, więc myślę, że nie powinno się ich skreślać i trzeba po prostu dać siebie wszystko i planuję, no zobaczymy. No, przede wszystkim zbudować wspólnotę, bo to są małe wspólnoty katolickie, po 100 osób, misje i kościółki, więc przede wszystkim zbudować wspólnotę ludzką, a później ewentualnie zbudować jakiś kościół, czy szkołę, czy cokolwiek będzie tam potrzebne.
Czyli myśli ksiądz o nowej parafii na jakimś terenie, gdzie by ksiądz miał pod opieką wszystkich parafian i jeszcze dodatkowo mówił o rodzinie, o tym, jaka jest rola kobiety, mężczyzny i co jeszcze?
No jeszcze, no Jamajka jest rajem dla turystów. No niestety też dla tych turystów, którzy nie są zbyt uczciwi, nie jeżdżą tam tylko po to, żeby odpocząć, ale na przykład no, tak zwany sex tourism, co jest niestety zbyt popularne w ostatnim czasie. Wyzyskiwanie też młodych ludzi, czy po prostu tych, którzy są biedniejsi. Jest to bardzo, bardzo wielki problem. Też właśnie pod kątem narkotyków, mafii, wykorzystywania tych innych. No ale to też jest taka możliwość działania, prawda? Wielu tych ludzi Na przykład bardzo popularne jest na plaży, na Jamajce, gdzieś koło jakiegoś resortu, czy brać ślub na przykład. Oczywiście jest to ślub cywilny lub jakaś sekta protestancka, czy też kościół anglikański, który tam jest głównym kościołem chrześcijańskim, udzielają tych ślubów. No, katolicki kościół raczej się nie godzi udzielać poza kościołem, poza świątynią czy kaplicą, aczkolwiek no, nie zawsze, nie wszędzie można, prawda, egzekwować prawo, zwłaszcza wtedy, gdy jest to praktycznie niemożliwe, więc tutaj można też ewangelizować, można też pokazać pewne rzeczy, zwłaszcza tych, którzy nie praktykują, którzy może odeszli od kościoła katolickiego, a przyjeżdżają turyści, dać im możliwość, prawda, wyznawania wiary, może nawet mogą przyjść na mszę świętą. Trzeba przede wszystkim być aktywnym. Nie można się zamknąć gdzieś tam w swoim kościółku czy na plebanii i udawać, że jest się wielkim misjonarzem. No niestety też są takie przypadki. No. Ja jestem otwarty, no wiadomo, rzeczywistość pokaże, jak to będzie, bo to różnie bywa. No ale jestem dobrej myśli.
Jakie mogą być trudności w takiej pracy? Na pewno nowi ludzie, którzy niekoniecznie rozumieją taki katolicki nurt, tylko ten właśnie protestancki i te sekty, to jedno. A co jeszcze?
Co jeszcze? No trzeba coś zaoferować, prawda? Jeden misjonarz z diecezji kieleckiej, który już tam jest 20 lat, który skończył centrum właśnie tutaj misyjne 21 lat temu, ten misjonarz właśnie rozpoczął od kawałku pola, można powiedzieć, niedaleko oceanu, kilkanaście małych miejscowości obok siebie, resorty, hotele i po prostu dano mu kawałek pola i no i buduj, działaj. Nie było żadnych katolików, nie było nikogo absolutnie. I rozpoczynał od kilku rodzin, miał pomoc kilku sióstr misjonarek i paru osób świeckich, które z nim tam pojechały. I w tej chwili jest kościół, parafia licząca prawie 500 parafian. Jest obok tej parafii szkoła podstawowa katolicka i teraz właśnie została otwarta. Ksiądz biskup Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej, właśnie pojechał na otwarcie, na konsekrowanie kliniki wraz z takim zakładem, czy można powiedzieć szkołą doskonalenia zawodowego. Więc można dokonać tych rzeczy. No, zajęło mu to 20 lat, pracował bardzo ciężko, ale myślę, że nie planuję aż tak długo tych rzeczy robić. Może jestem za ambitny, ale właśnie trzeba coś zaoferować, żeby ci ludzie przyszli. Przede wszystkim trzeba też głosić Ewangelię, bo to jest bardzo ważne. Myślę, że właśnie od naszych braci protestantów możemy się sporo nauczyć, bo oni właśnie to oferują, Pismo Święte i Słowo. I głoszą to Słowo bardzo dobrze, bardzo często, bardzo, bardzo aktywnie. Więc my musimy do tego wrócić. Tego jest za mało, niestety.
A jeśli chodzi o przygotowanie do misji, to jak można określić, jakie podstawy musi mieć człowiek, który może zostać misjonarzem? Bo chyba nie każdy może, nie każdy chce. Jaka jest różnica między chce, a może zostać misjonarzem?
Znaczy ja zawsze chciałem być misjonarzem i właśnie troszkę byłem rozczarowany, gdy po święceniach powiedziano mi, że no nie pojedziesz na misję, bo marzyłem o Fidżi, Papua Nowej Gwinei, tam mój zakon właśnie miał głównie misję. Mówi, to są misje w Ameryce, masz misję, działaj tutaj. Ale rzeczywiście to było bardzo mądre. No, myślę, że jest spore zainteresowanie, jeżeli chodzi o misje. Na przykład w naszej diecezji kieleckiej są wyjazdy misyjne, w innych diecezach również. Wyjeżdżają klerycy, diakoni na kilka miesięcy na przykład do krajów misyjnych, pomagając misjonarzom tam na miejscu, widząc jak to się odbywa, jaka jest tam praca duszpasterska. No ale niestety tych kandydatów jest coraz mniej, ale dlatego, że jest coraz mniej kandydatów do życia zakonnego, konsekrowanego, do seminariów, więc to jest niestety tendencja już spadkowa od wielu lat. Tutaj w tym roku mamy najniższą liczbę kandydatów do wyjazdu na misję, bo tylko 10. Wcześniej to było nie do pomyślenia, no co najmniej było 20 kilka osób. No ale tak jak mówię, no to chyba nie liczy się też jakość, znaczy ilość, ale właśnie jakość to jest najważniejsze. I to z jakim entuzjazmem, czy jedziesz tam z otwartym sercem, czy to nie jest ucieczka od czegoś, czy po prostu chcesz rzeczywiście coś zmienić w swoim życiu również, ale w życiu innych. To jest chyba najważniejsze. No zapraszam na Jamajkę, jeżeli ktoś za rok zimą bardzo chętnie przyjmę Polaków. Dlaczego nie? Pewnie, że tak. Może kto wie, co tam będzie, jaki projekt rozpocznę. Więc nie wolno tracić nadziei. Myślę, że też pracując w Nowym Jorku przez 4 lata właśnie w karaibskiej parafii, gdzie rzeczywiście były ogromne trudności, bo to były w większości parafia emigrantów, bardzo trudne sytuacje i rodzinne, i inne. Właśnie ja mówię, nie było struktury rodzinnej, ale jedno nas łączyło i to jest miłość do Boga, do Jezusa Chrystusa i właśnie też ta radość z Ewangelii. I to trzeba po prostu głosić swoim życiem.
Ksiądz Maciej Pawłowski obiecał nam, że przyśle nam list wtedy, kiedy już będzie na Jamajce i będzie już tam prawdziwym misjonarzem. Bardzo serdecznie księdza Macieja Pawłowskiego pozdrawiamy. Drodzy Państwo, dzisiaj Gabon. Ksiądz Tomasz Atłas, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych i ksiądz Maciej Będziński, sekretarz papieskich dzieł misyjnych, opowiedzą nam o tym kraju i o misjach, ponieważ byli tam niedawno w lutym od 4 do 14 lutego. Znają już mniej więcej ten kraj. Nie wiem, czy byli księża po raz pierwszy, czy już to była kolejna wizyta. W każdym razie wiem, że są tam misjonarze. Polityka jest tam niestabilna. A jakie jeszcze są tam problemy, trudności i potrzeby? Mam nadzieję, że księża nam powiedzą. Ksiądz Maciej Będziński.
Więc pierwszy raz odwiedziliśmy Gabon. To jest mało znany kraj misyjny. Bardzo wielu słuchaczy może się zastanawiać, gdzie ten kraj jest. A więc część zachodnia Afryki, równik, klimat typowo równikowy, kraj, w którym jest bardzo dużo jeszcze pierwotnych lasów równikowych, stąd też i trudności w przemieszczaniu się, trudności w takim przygotowaniu logistyki tej misyjnej, ale misjonarze są. Są polskie domy prowadzone przez kapucynów z Polski, z prowincji warszawskiej, przez siostry Józefitki i przez siostry Serafitki i jedna siostra salezjanka, która pracuje w takiej wspólnocie międzynarodowej. Gabon dla mnie to bardzo piękny kraj takich skrajności. Z jednej strony stolica, w której mieszka 700 tysięcy mieszkańców. Można by powiedzieć taki styl europejski. Piękne ulice, hotele, też i granica z oceanem. Ale zaraz wyjeżdżając ze stolicy spotykamy się z biedą, z tym, że już brakuje dróg, brakuje takiego też i utrzymania dla osób tam żyjących.
A jakie są trudności w takiej pracy misyjnej i jakie są potrzeby mieszkańców, ksiądz Tomasz Atłas?
Jakie są trudności? Myślę, że sami misjonarze, których odwiedzaliśmy, mówili o tym, że przyszło im żyć i pracować w dość niejasnej i nieczytelnej sytuacji politycznej. Obecny prezydent Republiki Gabonu jest po poważnej chorobie i niektórzy spekulują, że już nie żyje, inni spekulują, że żyje, ale nie jest zdolny kierować krajem. No a znając dość dobrze Afrykę, wiem, że taka niepewność polityczna przekłada się na funkcjonowanie i administracji lokalnej, ale przede wszystkim rodzi niepokój. Co będzie? Czy ewentualne odejście prezydenta zaowocuje jakimś przewrotem? Bo wiadomo, że ta część Afryki jest zdominowana przez tego typu sytuacje. Czy będzie normalnie można żyć i pracować? To jest jakby ta trudność, nazwijmy ją polityczna. W tej codziennej pracy misyjnej dużym wyzwaniem są też kulty synkretyczne. Warto pamiętać, że Gabon świętuje w bieżącym roku 175 lat ewangelizacji. To stosunkowo krótki okres i w tym czasie misjonarze dwoili się, troili. Dzisiaj około 40-kilku% społeczności Gabonu to są katolicy, ale tak jak wspomniałem przed chwilą, wyzwaniem są kulty synkretyczne, na które składają się i religie tradycyjne, i elementy sekt protestanckich, i katolicyzmu, i nawet islamu. No i właśnie, żeby właściwie formować ludzi, to, co jest potrzebne, to edukacja. No i między innymi wspomniani przez księdza Macieja misjonarze, przede wszystkim nasze siostry Józefitki, bardzo mocno się tutaj angażują, żeby dbając o przyszłość Gabończyków, no postawić akcent właśnie na formację szkolną.
Czyli łatwo nie jest, ale jednak jak ksiądz wspominał wcześniej, zanim jeszcze rozpoczęliśmy audycję, kaplice budują się, kościoły powstają, czyli rozwija się nasze katolickie.
Tak, oczywiście. No, musimy pamiętać o tym, że wielkości kościoła nie ocenia się przez jego budynki i przez tę całą logistykę, ale z drugiej strony tam, gdzie są misjonarze, zwłaszcza misjonarze katolicy, jest zawsze ta triada. Jest kościół, jest szpital, jest szkoła. I tak samo też rozwijają się misje w Gabonie. To, co mogliśmy zobaczyć, porównać szkołę państwową, jej poziom, jej wygląd, zaangażowanie nauczycieli, może bardziej brak zaangażowania, no bo byliśmy w miejscowości, gdzie było 200 uczniów i dwóch nauczycieli, którzy musieli zająć się całą szkołą. A z drugiej strony widzimy, jak funkcjonuje szkoła prowadzona przez siostry, szpital prowadzony przez siostry. Też i takie drastyczne przykłady, ale do sióstr przychodzą osoby, które wcześniej korzystały z porad szamanów wioskowych i siostry muszą ratować później sytuację od tej strony medycznej, ale bardzo często też i od strony duchowej. Kościoły tam na miejscu jako świątynie są bardzo piękne, ale też i te biedne wioskowe kaplice, w których wierni się nie mieszczą. I dlatego nasza pomoc papieskich dzieł misyjnych jest ukierunkowana też w tamten rejon Afryki. Księża pracujący tam poprzez pośrednictwo Kongregacji Ewangelizacji Narodów składają projekty i my te projekty finansujemy. Najczęściej jest to rozbudowa kościoła, wybudowanie wieży kościelnej, zakrystii, kaplicy albo zorganizowanie szkoły lub takich bardzo, to co zauważyłem, bardzo popularnych, niedużych przychodni medycznych. Każda misja ma swoją taką przychodnię, gdzie są zaproszeni lekarze, wolontariusze, którzy pomagają, ale sami też i misjonarze, zwłaszcza siostry serafitki, które mają to mocno wpisane w swój charyzmat, opiekę nad chorymi, ale też i taką pracę duszpasterską skierowaną do chorych. Dobrze jest oglądać też taki obrazek, że w Gabonie powstaje pierwsze sanktuarium narodowe Matki Bożej, nazwalibyśmy Królowej Gabonu, tak jak my mamy Jasną Górę, tak w Gabonie, na przedmieściach Libreville, na wzgórzu powstaje Matka Boża, powstaje sanktuarium Matki Bożej, figura i ten kult oddolny. To ludzie sami zaczęli przychodzić, tam modlić się, poprosili o takie sanktuarium i ono żyje. Ono żyje różańcem, ono żyje adoracją i eucharystią.
Ksiądz dyrektor, ksiądz Tomasz Atłas.
Słuchając tego, co ksiądz Maciej wspominał, a co dotyczyło sanktuarium Matki Bożej, mam przed oczyma taki obrazek. Droga prowadząca do tego sanktuarium jest jednocześnie drogą krzyżową. Przy boku są ustawione stacje. I to jest no, naprawdę skłaniające do refleksji, dające dużo do myślenia, kiedy widzi się ludzi modlących się przy tych stacjach i po każdej medytacji, kolejnej stacji, ludzie ci odprawiają różaniec albo trzy części różańca. Myśmy wyjeżdżając z tego sanktuarium o 8:30 zobaczyli mężczyznę modlącego się przy stacji drugiej. Wracając koło 14:00, tenże sam mężczyzna modlił się dopiero przy stacji 7:00. Także myślę, że
cały dzień.
My wszyscy, tak, i nasi słuchacze mogą pomyśleć, nie? Co to znaczy modlić się.
A jak misjonarze odnajdują się w tej bogatej kulturze ludowej, można tak powiedzieć? Jak są witani, jak w ogóle, czy nie przeszkadza im to, że są szamani, że jest inna kultura zupełnie? Czy da się dogadać z tymi ludźmi, krótko mówiąc?
Myślę, że tak, zgodnie z wyznacznikami Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił, że każda kultura, każda religia jest godna, żeby głosić jej Chrystusa. Misjonarze idą nie po to, żeby zakładać kościół europejski, tylko kościół Chrystusowy, Więc z ogromnym szacunkiem dla tych ludzi, ale też pewne rzeczy trzeba prostować. To, co mówią misjonarze, ogromną pomocą dla nich są wspólnoty neokatechumenalne. Tam, gdzie są wspólnoty neokatechumenalne, gdzie są katechiści dobrze wykształceni, dobrze uformowani, można tłumaczyć, można pracować. Szczególną taką domeną pracy jest rodzina. Rodzina, która jest zawsze naznaczona i zagrożona rozbiciem, też i różnymi przypadłościami, jakimiś używkami, też i takimi, które prowadzą do kryzysu rodziny. Ogromnym problemem oczywiście też i wynikającym z kultury tych ludzi jest przedwczesne ciąże dziewcząt, które mogą już być gdzieś w wieku 13-15 lat. No, oczywiście Kościół przychodzi, żeby pokazać godność osoby ludzkiej, żeby ukazać też i godność kultury, ale też przede wszystkim to, co mają robić misjonarze, to głosić Ewangelię. Bywa tak, to już tak z przymrużeniem oka, z uśmiechem, ale tak jest, że głównym katechistą w wiosce może być ten, który wieczorami będzie odprawiał czary. A więc trzeba tych ludzi formować, trzeba z nimi rozmawiać i wskazywać im odpowiednią drogę.
Oprócz problemów są oczywiście sukcesy. Jakie są sukcesy misjonarzy? No wiadomo, że kaplice, kościoły i to sanktuarium, które się teraz buduje. Kiedy ono może powstać?
Czy sanktuarium już funkcjonuje? Ale ja bym powiedział, że największym sukcesem misjonarzy jest to, jeśli udaje im się wpajać wartości ewangeliczne w takie zwyczajne życie Gabończyków. I doświadczaliśmy tego, no bo na przykład ojcowie kapucyni tłumaczyli nam, iż w tamtejszej kulturze bardzo często się zdarzało, że w przypadku znaczącej, wykształconej, jakiejś ważnej osoby, po jej śmierci czaszka tejże osoby wielokrotnie była wydobywana, wykopywana z grobu i przechowywana w domostwie po to, żeby duch tejże osoby ciągle oddziaływał na rodzinę. I ten element kultury misjonarze wykorzystali i w tych naczyniach, w których dawniej były przechowywane czaszki przodków, dzisiaj, że tak powiem, urządzili tabernakulum. I tam jest przechowywany Najświętszy Sakrament, czyli ten dla nas najważniejszy nasz Pan, nasz Zbawiciel.
Ale chyba warto też powiedzieć, ewenement taki może trochę polski, pielgrzymka z Ntum do Kokobicz. 5 dni ludzie wędrują, śpiewają, modlą się, ewangelizują przez to. To też takie osiągnięcie, ewenement pielgrzymowania. Ten ewenement sanktuarium, ono duchowo już jest. Tam na Eucharystii Niedzielnej jest 2000 ludzi z okolicy. Ewenement sióstr, które prowadzą szpital, które pochylają się nad dziewczętami, ludźmi ulicy, odwiedzają tych najbardziej potrzebujących. Ewenement szkolnictwa. No oczywiście to duszpasterstwo, które znamy. Modlitwa do Miłosierdzia Bożego, modlitwa różańcowa, rycerstwo niepokalanej. Ale też i spotkaliśmy ruchy skautingowe, które wraz z tym duchem skautingu przekazują też i wartości ewangeliczne.
To może teraz posłuchajmy afrykańskiej muzyki i później porozmawiamy o Mongolii, no i jeszcze trochę o Gabonie. Dzisiaj Gabon i Mongolia, a wcześniej Jamajka, krótka afrykańska piosenka, a w studiu ksiądz Tomasz Atłas, ojciec Łukasz Bowio, Lukas Bowio i ksiądz Maciej Będziński. A teraz zapytam ojca Łukasza Bowio, jak jest w Mongolii? Co możemy tam zobaczyć? Dlaczego warto tam pojechać i dlaczego misjonarze w ogóle tam są? A są od niedawna, 27 lat tylko są tam misje prowadzone. Jak to się stało? Nie chcę zdradzać wszystkiego od razu. Myślę, że ojciec to najlepiej nam opowie.
Tak, Mongolia jest ciekawym krajem misyjnym w Azji. Miałem okazję odwiedzić nasi misjonarze rok temu za zaproszenie ich. I naprawdę jest kraj bardzo, bardzo fascynujący, można powiedzieć. Jak spotkamy Mongolczyków i Mongolię, spotkamy kraj, który ma wybitną historię, chociaż ma obszar duże, 5 razy większe niż polski, ale liczy około 3 miliony pół mieszkańców Warszawy i okolice mniej więcej. Dlatego ten kraj pokaże nam jako kraj bardzo duży, ale mało mieszkańców tam mieszka. Kraj misyjny, Kościół katolicki jest obecny tylko to, co pani mówiła, właśnie 27 lat w tym roku obecności Kościoła katolickiego. I w tym czasie zaczęły misje, głoszenie Ewangelii tym, którzy nie znają Chrystusa. I od samego początku, kiedy liczba katolików była około 200 osób, dzisiaj liczymy około 1300 katolików. Z jednej strony to pokaże, że Ewangelia dociera do serc ludzi, ale z drugiej strony, że ta sama Ewangelia spotyka trudności do ewangelizowania, ponieważ nie tak szybko, nie tak łatwo jak w innych krajach pójdzie ta ewangelizacja. Współbraci, którzy zaprosili nas, z którymi mieszkaliśmy, to są współbraci ze zgromadzenia misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia, zgromadzenie do którego ja należę, i są w liczbie około 10 misjonarzy, księży, siostry zakonne z całego świata. My stworzymy zawsze takie wspólnoty międzynarodowe, zresztą jak tutaj w Polsce. I mocy tej ewangelizacji oni prowadzili nas najpierw na stolicę Ulaanbaatar, która jest na części centralnego kraju, i potem prowadzili nas do parafii w Arvajher. Arvajher znajduje się około 300 km w kierunku południa z stolicy i tam jest jedyna parafia katolicka dla tego kraju na południe, prowadzona przez nasze misjonarze. Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia.
27 lat temu jeszcze nie było tam ani jednego katolika. No i święty już Jan Paweł II, papież, polski papież, powiedział wtedy, że musi się to zmienić. Poprosił, żeby jednak były tam misje. Jak to było? Może o tym powiedzmy.
Święty Jan Paweł II i wszystkie dokumenty Kościoła wskazują Azję jako kontynent aktualny do ewangelizowania. Afryka już ma swoją historię misyjną, Ameryka Południowa też, ale Azja potrzebuje najbardziej tej akcji misyjnej, potrzebuje misjonarzy, potrzebuje tego głoszenia Ewangelii, ponieważ bardzo duża liczba osób, która tam mieszka, mówimy miliarda ludzi, jeszcze z tych ludzi, jeszcze mała część spotkała, słyszała o dobrej nowinie od misjonarzy Kościoła. Dlatego Jan Paweł II wskazywał Azję i Mongolię też, między innymi, jako kraj do ewangelizowania. Chociaż trzeba po to, żeby skutecznie ewangelizować, przede wszystkim uczyć się języka lokalnego, mongolskiego, który wymaga swój czas, długi, owszem, i głęboko poznać kulturę lokalną, która jest bardzo bogata, jak każda kultura zresztą na świecie. I ten proces spotkania kulturą lokalną z Ewangelią trwa bardzo długo. Potrzebuje długiego czasu, żeby właśnie na przyjęcie Ewangelii.
A do tej pory co udało się misjonarzom katolickim zbudować w Mongolii? Jakie są bazy, tak to nazwijmy, jakie są możliwości? Czy zajmują się misjonarze edukacją?
Tak.
Czym są dla tych ludzi?
Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że Kościół Mongolii jest uznany jako dzieło charytatywne przede wszystkim. I to wymaga, że misjonarze mogą poprowadzić misję pod kątem tego działania charytatywnego. Nasi misjonarze na przykład otwierali dom dla dzieci. Jesteśmy tutaj po graniczu tutaj miasta Ulaanbaatar, stolicy. I kiedy dzieci skończą szkołę, wtedy pójdą do naszych misjonarzy, tam spotkają nie tylko miejsce, ale ludzie, które dają im uwagę, czas, mogą na przykład praca domowa, mogą dostać jakieś jedzonko, mogą mieć na umieć nawet, bo poziom higieniczny nie jest tak wysoko jak w naszym kraju, w naszym kontynencie. I te działa charytatywne są wyrazami tej działalności misyjnej naszego Kościoła w Mongolii.
Czyli misjonarze pomagają ludziom wychodzić z biedy, także dzieciom.
Tak. Tak jest, bo zawsze głoszenie Ewangelia może być skierowane do ludzi. Oczywiście bezpośrednio mówią o Jezusie przez katechezę, przez spotkanie, ale z drugiej strony często działa, że pokazywamy tą samą Ewangelię przez działalności charytatywne. Wtedy ludzie mogą najlepiej rozumieć, że nasz Bóg kocha konkretnie każdego człowieka przez także te działania charytatywne i nie tylko słowami.
I okazuje miłość drugiemu człowiekowi właśnie poprzez dary wszelkiego rodzaju i pomoc. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Tak jest. A czy są misjonarze świeccy tam właśnie w Mongolii?
Niedużo, bo powtarzam, liczba misjonarzy to jest mała, ale między innymi poznaliśmy polką dziewczynę, która to jedyna Polka, o której ja słyszałem podczas mojego pobytu, która ona już pracuje, jeżeli pamiętam dobrze, 2-3 lata w Mongolii i prowadzi właśnie te dzieła charytatywne. I ona mieszka blisko naszych misjonarzy. Często misjonarze za granicę spotkają się i dzielą się tym doświadczeniem, potrzebują tej przyjaźni, żeby jak najlepiej dawać świadectwo o tym.
I teraz zaprosimy Państwa na kolejny utwór i za chwilę wracamy do dalszej części audycji.
Do Ciebie lecę, patrzę w dół, niekończące się drogi dla mnie kulą u nogi, byle nie brakło tchu. Tu nic nie czeka, nie wrócę już. Długa podróż przede mną, skrzydła dumnie się prężą, ziemia ucieka spod stóp. A ja lecę pod wiatr. Do ciebie gnam. Ucieka nam już czas. A ja lecę pod wiatr. Do ciebie gnam. Ucieka nam już czas. Moje też już mnie nie chce, wina blokuje krew. Rosnę w niepokój, podlewam strach. Niepokoją mnie myśli, zostań po stronie Wisły, znajdę po tobie ślad. Lecę pod wiatr. Do ciebie gnam. Ucieka nam już czas. A ja lecę pod wiatr. Do ciebie gnam. Ucieka nam już czas. Ja i karate słońce wiem. 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 Yeah.
Koloseum, drodzy Państwo, w studiu ksiądz Tomasz Atłas, ojciec Luka Bowio, ksiądz Maciej Będziński i Ewa Tylus. Rozmawiamy o papieskich dziełach misyjnych i o Mongolii. Chciałam teraz zapytać, czy łatwo jest misjonarzowi z Polski czy z Europy pojechać do Mongolii i tam prowadzić dzieło misyjne? Ksiądz Tomasz Atłas.
No, Mongolia jest specyficznym krajem, który każdego roku ustala liczbę obcokrajowców, którzy mogą do tego kraju przyjechać, tam rozpocząć jakąkolwiek pracę.
Czyli stop imigrantom.
No w pewnym sensie.
Limit.
Ja myślę, że wynika to z tego, że ten 3-milionowy kraj no, obawia się, nazwijmy to, inwazji choćby sąsiednich Chińczyków czy wszystkich innych nacji. W każdym razie no, w tę ograniczoną liczbę wpisują się też misjonarze, więc nie tak łatwo jest wjechać. A poza tym też z punktu widzenia administracyjnego nie tak łatwo jest pracować, bowiem żeby rozpocząć działalność nie tylko charytatywną, o której mówił ojciec Luka, ale już stricte katechetyczną, duszpasterską, no to trzeba uzyskać pozwolenie. I to, co ciekawe, sami Mongolczycy muszą do lokalnych władz wystąpić o to, że chcą mieć u siebie wspólnotę katolicką. Ona jest wówczas zarejestrowana, ale ciekawostka, po roku pracy ksiądz, który kieruje tą wspólnotą, czy siostry zakonne, muszą złożyć raport lokalnej społeczności, odpowiednik naszego wójta, burmistrza, w publicznej debacie i w publicznym głosowaniu podejmują decyzję, czy te osoby dalej mogą na kolejny rok pozostać, czy nie. Więc właściwie praca ewangelizacyjna, duszpasterska odbywa się w takich periodach co roku, bo nikt przecież nie jest w stanie przewidzieć, jak to będzie kiedyś. Oprócz tych trudności, myślę, że fascynujące, tak jak dla mnie, było to, kiedy rozmawialiśmy z ludźmi, co ich do kościoła katolickiego przyciąga. I praktycznie dwie tajemnice, nie chcę powiedzieć rzeczy, dwie tajemnice. Pierwsza to kult Bożego Miłosierdzia. No, w tej niewielkiej katolickiej społeczności, praktycznie w każdej z 8 parafii wspólnot, w każdy piątek jest odmawiana koronka do Bożego Miłosierdzia. Znany jest obraz, no co na pewno jest fascynujące. I druga rzecz, którą sobie przypominam, taka starsza pani zapytana, co ją przyciągnęło do wspólnoty katolickiej, pokazała na tabernakulum i powiedziała, bo on jest tutaj tak blisko, jest mi z nim tak dobrze. No myślę, że piękne świadectwo wiary, które no, powinno nas wszystkich na progu Wielkiego Postu skłaniać do refleksji, nie? On jest w naszych tabernakulach tak blisko i nam też powinno być z nim tak dobrze.
Oczywiście. Czyli jest taki może rok próby, równy rok, po takim roku misjonarz jest rozliczany z tego, co zrobił. Może być też na pewno wydalony w międzyczasie, tak? Czy jest tam niebezpiecznie w Mongolii, czy ludzie są raczej gościnni? Tam chyba trzeba jakiś specjalny dar przyjąć od ludzi, którzy witają. Jak to jest w kulturze przyjęte?
Wrażenie, które miałem po powrocie tego wyjazdu, są takie, że Mongolczycy to kraj, który ma swobodną i ważną historię. Nie zapominamy tego, że w XIV wieku to było potężne królestwo. Tartarzy, Dżengis Khana, królestwo, które od Korei do Europy, do Polski, można powiedzieć, no, sięgało. I oni są słusznie dumni z tej historii i noszą sobie taką kulturę i nie chcą tracić tego. Myślę, słusznie, to jest coś pięknego. Kiedy mamy nasze korzenie głębokie w naszej kulturze i utożsamiamy się z tym. Natomiast z drugiej strony, ze strony misjonarza, właśnie misjonarz spotka tych Mongolczyków i taką kulturę i to jest wielkie wyzwanie dla niego. Nie wystarczy uczyć się dobrze języka mongolskiego, jak nasi misjonarze uczyli się, ale powtarza, żeby głęboko wchodzić do kultury, poznać. Mongolczycy to głównie, to są buddyści, są głównie, ponad 90%. I buddyzm ma wpływ na kulturę lokalną. Wiele tematów są wspólnie. i z religią, i z kulturą. I misjonarz musi bardzo dobrze poznać. Mój współbrat, ojciec Giorgio, który tam pracuje prawie 20 lat, studiował głęboko, nawet napisał doktora na ten temat i zna bardzo dobrze. I my blisko niego rozumieliśmy dużo, dużo rzeczy, które on tłumaczył dla nas. Jak na przykład temat gościnności. Ja jestem Włochem, mieszkam w Polsce i znam doskonale gościnną polską i docenię jak najbardziej. Ale podobno Mongolczycy mają to samo. Dla nich gościnność to jest ważna rzecz. Oni mieszkają na pustyni, takie jurty są głównie i obowiązkowo zawsze, jeżeli ktoś puka do drzwi tej jurty, one zawsze otwierają i zapraszają do środka. To kwestia życzliwości nie tylko, bo nie zapominamy tego, że Mongolia bardzo zimny kraj. To zima jest bardzo, temperatury spadają bardzo, bardzo nisko i to kwestia nawet życiowa, żeby ktoś przyjął, zaprosił do siebie.
A ojciec wróci tam do Mongolii?
W tym roku nasi wolontariusze, bo w Polsce powstała niedawno fundacja Dziewo na Misji, właśnie organizują obóz misyjny do Mongolii. I to będzie szansa na lato 2019 tego roku z tymi wolontariuszami znowu wrócić do tego pięknego kraju i dalej poprowadzić inne akcje charytatywne.
Tak, mówił teraz ojciec Luca Bovio, a ksiądz dyrektor chciał coś dodać.
No, myślę, że można by dodać wiele rzeczy o tym pięknym, fascynującym kraju i równie fascynującej pracy ewangelizacyjnej tam. I tak mi przychodzi do głowy to, o czym wspominali misjonarze. Postać jednego kapłana z Korei, notabene budowniczego katedry w stolicy. Tenże kapłan wybudował tę katedrę, a potem poprosił o urlop. Wrócił do swojej Korei, mówi, że musi swoje misyjne życie przemyśleć. Kilka lat później powrócił do Mongolii i co ciekawe, w zimie mieszka w takim niewielkim miasteczku, tam duszpasterzuje, uczy angielskiego, katechizuje, na ile to jest oczywiście możliwe, o czym mówiliśmy przed chwilą. Natomiast w lecie wyjeżdża daleko w step, rozkłada swoją jurtę i tam prowadzi życie, można by powiedzieć, pustelnika. Tam się modli, pokutuje, dużo czyta, rozmyśla. I to, co jest ciekawe, misjonarze wspominali, coraz więcej osób przyjeżdża do niego nawet z odległych zakątków kraju po to, żeby z nim porozmawiać, żeby się doradzić. Jak słuchałem tego, to mi przyszli na myśl pierwsi pustelnicy, cenobici w europejscy, którzy też gdzieś tam z daleka od ludzkich domostw pokutowali, rozmyślali, a potem stawali się takimi duchowymi przewodnikami naprawdę dla wielu. To jest jakby taki wspominek, ale myślę, że nasi słuchacze, pewnie nie jeden z naszych słuchaczy pomyślał, może ja bym też mógł jakoś temu młodemu kościołowi przyjść z pomocą, oczywiście z tą duchową jest najłatwiej, ale z materialną również trzeba przychodzić, tym bardziej, że misjonarze nie ukrywali tego, że to jest jeszcze zbyt młody, zbyt słaby kościół, żeby mógł sam się utrzymać z punktu widzenia materialnego i stąd pomoc, która płynie z papieskich dzieł misyjnych, z Kongregacji Ewangelizacji Narodów, to jest dla nich ogromne wsparcie. Jeśli ktoś wspiera papieskie dzieła misyjne tutaj w Polsce, do czego bardzo serdecznie zachęcam, nasze inicjatywy, to może mieć świadomość, że jakaś część jego pomocy również popłynie do tak oddalonego, dalekiego, nie tylko geograficznie, ale kulturowego kraju, jakim jest Mongolia.
Chcielibyśmy umożliwić słuchaczom kontakt z misją. Jak można się skontaktować najłatwiej? Jak znaleźć? Czy gdzieś można zadzwonić? A może ktoś chciałby zostać misjonarzem i co wtedy? Jak można pomóc i jak można zostać misjonarzem? Takie dwa pytania na koniec.
Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych papieskich dzieł misyjnych. Tam są wszystkie dane teleadresowe. Można poprosić o bezpośredni kontakt czy z ojcem Luką, czy ze mną, czy z innymi ludźmi u nas pracującymi i włączyć się w nasze inicjatywy, w pomoc przeróżnym krajom, przeróżnym młodym kościołom. Natomiast ci, którzy chcieliby zostać misjonarzem, to przede wszystkim powinni to rozeznać, czy to jest tylko ich pragnienie, czy to pragnienie jest też pragnieniem Pana Boga. A jeżeli to rzeczywiście w Duchu Świętym rozeznali, no to za pośrednictwem swoich duszpasterzy warto, żeby tę swoją wolę przedstawili biskupowi miejsca, biskupowi diecezjalnemu, jeżeli chcą oczywiście wyjechać jako misjonarzy świeccy, no i potem trafią do Centrum Formacji Misyjnej, o którym słyszeliśmy w materiale z Jamajki.
Tak, a jakieś najnowsze, najpilniejsze programy, które teraz są lub rozpoczynają się, może o nich powiedzmy krótko. Ksiądz Maciej Będziński.
Myślę, że kontekst jest bardzo dobry, dlatego że Ojciec Święty Franciszek ogłosił październik tego roku nadzwyczajnym miesiącem misyjnym i wszystko, co będzie się działo w tym roku duszpastersko, misyjnie przygotowuje nas do tego października jako nadzwyczajnego miesiąca misyjnego, a potem będziemy rozmyślać i rozważać, co dalej zrobić, co z owocami tego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. Przede wszystkim uaktywniamy wszystkie środowiska kontemplacyjne, zgromadzenia, zakony i prosimy o modlitwę w intencji misji. Kierujemy nasze wezwanie do starszych, do chorych, do cierpiących, do księży seniorów, do sióstr zakonnych, które kiedyś były na misjach, a dzisiaj może są w swoich klasztorach, nie mogą wyjść na zewnątrz, swoje cierpienie, swoje życie mogą ofiarować w intencji misji. W tym roku po raz kolejny ruszamy, po raz siódmy ruszamy z akcją Adoptuj misyjnych seminarzystów. Wiele tysięcy kleryków też i z Azji, też i z Gabonu, też i z Mongolii czeka na naszą pomoc. Jest ich na świecie blisko 100 tysięcy i potrzebujemy tej pomocy, żeby ich wykształcić, żeby oni za kilka chwil poszli w naszym imieniu głosić Ewangelię. Już teraz mogę też i słuchaczy zaprosić na bardzo misyjne wydarzenie, jakim jest siódma ogólnopolska pielgrzymka Żywego Różańca na Jasnej Górze, gdzie będzie poświęcona w całości tematyce misyjnej. Proszę pamiętać, że Żywy Różaniec i dzieło rozkrzewiania wiary to są bliźniacze dwie instytucje, które mają na celu wspierać duchowo i materialnie misję. Zachęcamy i zapraszamy.
I przyłączamy się do tego zaproszenia i w towarzystwie moich gości zapraszam Państwa i także księży, którzy są ze mną na konferencję do Lublina. Ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem Wolni, niewolni, prawne, społeczne i historyczne aspekty handlu ludźmi. O handlu ludźmi i o niewolnictwie mówiliśmy w ostatnich naszych programach minionych. Konferencja odbędzie się 8 marca w sali kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Problem dotyczy Afryki, Kenii i nie tylko, całego świata. Statystyki są porażające. Ta kampania informacyjna na temat handlu ludźmi, niewolnictwa trwa cały czas. Organizacja Heart Kenia prowadzi taką kampanię. Warto wybrać się na tę konferencję i posłuchać. Według szacunków ONZ-u ponad 40 milionów ludzi staje się ofiarami niewoli na świecie. To jest porażająca liczba. I jeszcze chciałam takie krótkie ogłoszenie przekazać. W każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 18 w Poznaniu, w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, jeszcze raz godzina 18, wspólna modlitwa za Kościół prześladowany i cierpiący, msza święta róg ulicy Szewskiej i Dominikańskiej w Poznaniu. W tym miesiącu msza święta już 9 marca, godzina 18, róg Szewskiej i Dominikańskiej w Poznaniu. Bardzo serdecznie zapraszamy. I mam nadzieję, że jeszcze z naszymi gośćmi się tutaj spotkamy w tym studiu.